Нету тут? Нету. Тут.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a w naszym radiowym studiu Wojtek Stachura, Aleksandra Iwańczyk i Zuzanna Romańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaraz będę wszystkich przedstawiać po kolei. Pretekstem do naszego spotkania, bo jesteśmy w dniu premiery Misia Tymoteusza i ów miś, który będzie dzisiaj oglądany po raz pierwszy przez dzieciaki w Teatrze Groteska, jest pretekstem do naszego spotkania i do naszej rozmowy. Trochę sobie pospiskowaliśmy przed antenowym wejściem i już wiemy, że możemy sięgnąć daleko, daleko, daleko w przeszłość, ponieważ miś Tymoteusz to jest trochę gwiazda.
Zdecydowanie. Ta gwiazda świeci już, tak, ta gwiazda świeci już ponad 60 parę lat.
No, premiera, nie wiem, czy mam dobre informacje, bo znalazłam taką, że premiera Tymoteusza Rimcimci odbyła się 25 marca 1960 roku.
Wydaje mi się, że to dobra informacja, a ja tylko dopytam, w którym teatrze?
Teatr Lalka Warszawa.
No to jest idealna w ogóle.
Fantastycznie. Czyli jesteśmy w domu.
Koincydencja. Tak, bo to teraz wspomnę, że Sandra Schwartz, która tak naprawdę adaptowała ten tekst, jest aktualnie kierowniczką literacką Teatru Lalka w Warszawie.
No dobrze, Jan Wilkowski, absolutna legenda. To też wiemy, a jeśli nie wiemy, to zachęcam do tego, żeby sobie grzebać. Jak to jest z tym sięganiem w przeszłość w takich sytuacjach? No bo często się boimy, że trąci myszką, często są komentarze, że przecież możemy wciąż grzebać, możemy wyciągać nowe historie. Nie zawsze dobrym pomysłem jest sięganie po coś, co już tyle razy było eksploatowane na scenie. Dobrze czy niedobrze sięgać i przypominać?
Dobrze czy niedobrze sięgać? Ja myślę, że warto zmierzyć się z tak zwanym syndromem pomnikowania. Że mamy właśnie wielkie postaci, ale te wielkie postaci trzeba zdjąć z postumentu i zobaczyć w nich po prostu zwykłego człowieka.
Albo misia.
Albo misia. A przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba zobaczyć tych odbiorców i co ci odbiorcy w danym czasie, jakie mieli potrzeby, jakie mieli problemy i z czym się mierzyli. No tutaj mówimy o pokoleniu tak naprawdę już w okolicach 20 lat po wojnie. Więc jakby potrzeby tych dzieci też zupełnie nie odpowiadają temu, co współczesne dziecko, z czym ono się mierzy. Mimo tego, że ta wojna, okej, jak już wjeżdżamy w takie poważne tematy,
bardzo zaczęliśmy
jest gdzieś
poważnie.
W ogóle w pobliżu. Ale przede wszystkim pedagogika się zmieniła i podejście, i sposób rozmowy. I to, co ewentualnie moglibyśmy nazwać trąceniem myszką, w tym momencie jest, to dla nas przynajmniej było oczywiste, jaki jest ten miś, czy na ile sobie możemy pozwolić na to, żeby skonfrontować go z tym odbiorcą, którego mamy dzisiaj. I to, co tutaj Zuza szczególnie proponuje jako Tymoteusz, to to, że to dziecko jest w stanie powiedzieć szczerą prawdę prosto w oczy swoim rodzicom, czy swoim kolegom. I też wziąć na siebie bagaż kompetencji, w sensie konsekwencji za to. To jest mega ważne. I pozwolenie na to, że ten rodzic też może nie mieć racji. Bo to na przykład mnie bardzo bolało w tekście Wilkowskiego, że tato mówił, bo ja tak mówię.
I to zamykało dyskusję.
I to zamykało dyskusję. I stąd jakby na przykład ten moment spektaklu, jeżeli nie będę zdradzał już jakichś szczegółów, jest pastiżem. Jest pastiżem tego, że ja tak mówię. I ten sposób, ta nić porozumienia, która się nawiązuje pomiędzy nimi, jest jednym z kluczowych elementów. To zaufanie, którym darzy go ojciec i daje mu trudne zadanie, to trudne jak na ten wiek, jest według mnie największym pretekstem do tej zabawy, do której zapraszamy wszystkich nas. A przede wszystkim też to, co ja, patrząc na postać Jana Wilkowskiego i Sandra zauważyliśmy na początku, to jest człowiek, który też się fascynował teatrem przedmiotu i to on rozpoczął zajęcia w szkole teatralnej, zadania aktorskie z przedmiotem. Więc tutaj w tym tekście pojawiło się mnóstwo nowych postaci, że ten dom po prostu jest żywy. Tam nie ma rzeczy, która nie żyje i nie jest tak naprawdę
równoprawną
postacią. Można z nią wejść w interakcję. I ten miś Tymoteusz nie jest zamkniętą formą. To jest forma i zabawa współpracy, gdzie na początku sprzedajemy kod, którym się porozumiewamy z tym młodym widzem. Że oni są też aktywnym uczestnikiem spektaklu.
Patrzę na panie, które zamilkły, ale wyzwań jest znacznie więcej. Przepraszam, Zuza, że tak zacznę od ciebie i wywołam, skoro zostałaś też już wywołana przez pana reżysera. Jak się dźwiga rolę misia, w dodatku, kiedy nie jest się skazanym tylko na siebie, tylko jeszcze ma się towarzystwo?
Właśnie myślałam dzisiaj o tym. Generalnie miałam już okazję grać 7-letnią dziewczynkę, ale jeszcze nigdy nie miałam okazji wcielić się w 6-5-letniego misia.
Który wygląda na 8.
Który wygląda na 8.
No troszkę bym powiedziała, że moglibyśmy mu dołożyć faktycznie
tak,
jakiś
tak,
taki.
Tak. Mhm. Ja się bardzo cieszę z tego, bo sama swojego misia nigdy nie miałam. Takiego misia, jakby...
A wiesz, którego... że to pytanie miałam na liście?
Ojo.
Tylko pomyślałam sobie, że może ono jest zbyt intymne, żeby wyciągać wspomnienia, wiecie, z dzieciństwa, którymi się jakoś arkadyjsko karmimy.
Na pewno.
Ale żywe są te wspomnienia, prawda?
Tak, tak. Takiego ikonicznego misia nie miałam, takiego jakim jest Tymoteusz i cieszę się, że mogłam przelać w niego wszystkie oczekiwania i emocje, które chciałabym mieć w swojej przytulance, jaką chciałabym mieć jako dziecko. Mm-hmm. Więc chciałam, żeby on był bardzo bystry, błyskotliwy, czasami zabawny, czasami niezaradny, ale to każde dziecko się z tym zmaga i chciałam pokazać przez to, że to nie jest wcale źle, że możesz czegoś nie wiedzieć, możesz czegoś nie potrafić. Ważne jest próbować. I tak naprawdę z takich sytuacji można wyciągnąć więcej, niż nam się może wydawać.
A wiecie, że to jest paradoksalnie też bardzo dobra lekcja dla rodziców i dorosłych.
Tak.
Przede wszystkim.
Prawda? I mam wrażenie, to znaczy bardzo się cieszę, że trochę się zmienia perspektywa tego, że już matki nie muszą być takimi tytankami, ale ojcowie też bardzo prężnie działają w polu rodzinnym i wychowawczym, więc to jest coś, co chyba nas wszystkich cieszy po prostu, tak, kiedy patrzymy na te zmiany nie za fajne czasem w XXI wieku, ale myślę sobie, że taka narracja, właśnie możesz się potknąć, to jest taka nieustanna lekcja też dla dorosłych, prawda?
Zdecydowanie, a poza tym tutaj w tej tak zwanej starodawnej kliszy mamy postać tylko i wyłącznie ojca. Też się zastanawialiśmy, a gdzie jest mama?
No ale taka autorytarna postawa, o której mówiłeś, ona z kolei była ukierunkowana na ojców, na tak zwane głowy rodziny, prawda? Nie było takiego mitu trochę, że ten, który
oczywiście
rządzi, który tupie nogą, to był tato?
Oczywiście on tupie nogą i czeka na ten obiad, ale tata tutaj gotuje.
No słuchajcie, czyli jednak trochę progresiv.
Jest progresiv, totalnie.
A jak ze stroną wizualną? Jakże wymagającą, powiedziałabym, kiedy ma się do dyspozycji cały świat różnobarwny i kuszący, wypływający z ekranów.
Ja się bardzo cieszę, że my postawiliśmy właśnie na to, że cały ten domek żyje, bo ja miałam ogromne pole do popisu, żeby tam każdy, takie wyszliśmy właśnie z takiego założenia, że każdy element, który się tam pojawia, musi żyć w taki czy inny sposób. I tak naprawdę zrobiliśmy z tych wszystkich rekwizytów lalki. Mhm. One dają się animować, one mają oczy, one często gadają, często mają buzię.
Mają supermoce.
Mają supermoce. Także dla mnie to było naprawdę duże wyzwanie, ale też wielka radość, że Wojtek mi na to pozwolił i tylko dorzucali
to znaczy,
Sandrą.
Nie, ja byłem tym złym, który mówi, że ja chcę więcej. I on mówi, stop Wojtek,
ja już nie dam
rady.
Ja już wiedziałam.
Proszę jeszcze dwie.
A ja już wiedziałam, ile mamy na to czasu, kiedy zaczynamy produkcję, ile mamy osób w pracowni.
Zawsze jest za mało, przyjmijmy, tak?
Ja
zawsze jest za mało.
Wojtek, 20 max. Ola, damy radę 30. Nie, Wojtek, 20.
Już jest 27 chyba.
Jest 27 postaci.
To były takie twarde negocjacje, tak?
Nie wiem, czy twarde, po prostu to były te miłe spory.
Wojtek jest przekonujący.
To były te miłe spory.
Słuchajcie, dajcie trochę kuchni, dajcie. Wszyscy
dobra,
lubią kuchnię.
Grudy, dokładnie. To jest też ekstra. I Ola też zadbała o to, żeby to studio... Mhm. Bo jesteśmy w studiu telewizyjnym, tak,
tak
naprawdę.
Tak, wyszliśmy od tego, że cała akcja dzieje się w studiu, że tata Miś jest vlogerem kulinarnym. I to też dało nam pole do tego, żeby uruchomić aktorów jako tę ekipę filmową, że oni nam mogą pomagać też trochę na prywacie, trochę właśnie przez te lalki. No wydaje mi się, że wizualnie też to jest przez to dużo ciekawsze.
No mamy... Chce się dotykać.
Chce się dotykać, ale też jest to wrażenie, wydaje mi się, że te dzieciaki mają też w końcu szansę zobaczyć, ile kosztuje pracy wyprodukowanie jakiegoś obrazu, który w kadrze jest po prostu zachwycający. I zobaczyć to na żywo po prostu jest niesamowitą zabawą i zaproszeniem też do tego, że możecie zrobić to sami.
Nam też trochę zależało na tym, żeby zostawić tego brudu troszeczkę filmowego, że tak powiem, że mamy taki element, gdzie jest lalka kamery, ale ta lalka kamery w środku faktycznie ma prawdziwą kamerę, która nam daje kadry na podglądach w trakcie spektaklu i wyprodukowanie tych kadrów, ustawienie tych kadrów, to co widać w kadrze, a to co widać powiedzmy pod blatem, gdzieś pod stołem, całą ekipę ludzi, która trzyma te wszystkie lalki, elementy.
To jest takie making of trochę, tak jakbyśmy się bawili czy bardziej z ukrytą kamerą wy, jak byście to precyzowali?
Ja myślę, że to wygląda jak też dużo inspiracji czerpaliśmy i tak samo i z Olą, i z aktorami oglądaliśmy, czy muzykami też przede wszystkim. Dużo amerykańskich, bo to jest dużo amerykańskich produkcji lalkowych dla dzieci. I tam jest jakby... My mamy w Europie zupełnie inne podejście, bo oni akceptują wszystko i wszystko jest zawsze super, świetnie, że to zrobiłeś. W ogóle antagonista
super,
nie istnieje.
Nie udało.
I to jest to, ale jakby dla nas też była inspiracja pod tym względem, jakie elementy temu towarzyszą, jaki też montaż i jakie bodźce i w jakim tempie je się daje. To jest, na przykład nas bardzo zainspirował taki program Yo Gabba Gabba z Apple TV i w nim pojawiają się najbardziej znani alternatywni muzycy, którzy występują razem z dzieciakami i postaciami tego programu.
Fajowo.
To jest mega. Tam jest od DJ-a Shadowa po prostu Boy Pablo. To była super wkręta, mimo tego, że oglądaliśmy to na próbie i mówiliśmy, nie, to u nas nie zadziała. To jesteśmy, jakby mamy co innego w naszym jakimś kodzie kulturowym.
No co mamy w kodzie kulturowym w takim razie? Co, nie możemy wszystkiego? Nie możemy
nie, bo
się...
To jest, my chcemy być sobą. My chcemy być sobą, a my nie chcieliśmy kogoś naśladować. Chcieliśmy po prostu wykorzystać te zabawki, które daje nam to medium, w którym się znajdujemy.
Mogę jeszcze wrócić do strony wizualnej, bo pierwsze skojarzenie, które miałam, to było skojarzenie z Piękną i Bestią. Dlatego, że tam jest szalona perspektywa tych zamienionych ludzi, zamienionego dworu właśnie w te najprostsze, wydawałoby się, przedmioty, które nam towarzyszą, czyli pani Imbryk, prawda, z roztańczoną filiżanką i tak dalej. No też mamy oczywiście Podróż do przeszłości, czyli najpewniej toster i hamburger w Pięknej i Bestii nie byłby naszym towarzystwem, jeśli patrzeć na pierwowzór. Ale faktycznie to uruchomienie tego rodzaju zabawy, kiedy ktoś naprawdę z wielką miłością czekał na disneyowskie produkcje. Ale jestem ciekawa tego, co tobie się jakby, wiesz, pokazywało w głowie, bo zawsze gdzieś sięgamy do tego, co znamy, co nas kiedyś fascynowało, niekoniecznie w dzieciństwie. I jak to u ciebie było z tymi inspiracjami?
Faktycznie gdzieś przez głowę przechodziła mi Piękna i Bestia, to prawda, zwłaszcza ten czajnik, który mamy, on się bardzo mocno kojarzy. Natomiast chyba najbardziej, z czym ja sobie utożsamiałam tę naszą opowieść, to był Miś w dużym niebieskim domu, produkcji Jima Hensona, serial dla dzieci. I tam faktycznie ten wielki miś w dużym niebieskim domu, trochę do którego nawiązujemy naszym tatą misiem. No i przede wszystkim właśnie wszystkie hensonowskie triki, mechanizmy i tak dalej. Bardzo mi też zależało, żeby to w samym nie tylko plastycznym wyrazie było wdzięczne, ale żeby też, mimo tego, że ta bajka przecież trwa 55 minut i jest dla czterolatków, żeby nie odpuścić sobie, bo czterolatek uwierzyłby nawet tak naprawdę, gdybyśmy wzięli pluszowego misia, zagrali nim i totalnie dzieci to kupują, czy wzięli lalkę na patyku i też by nam się to sprawdziło, ale bardzo mi zależało na tym, żeby dać to, co chcieliby zobaczyć też dorośli, żeby tych dzieci nie oszukiwać, tylko dać im najwięcej, ile możemy właśnie przez wkładanie tych mechanizmów, tych mrugających oczu, tych wąchających nosków, żeby to zmechanizować tak, żeby faktycznie była totalna magia, żeby dzieciaki też miały takie wow, jak to się dzieje, co tam się wydarza.
Wywołałaś taki temat, który jest dla mnie zawsze bardzo intrygujący i pozwolę sobie zadać to pytanie dwutorowo do was. Co myśli aktor, aktorka, co myśli reżyser, kiedy tworzy spektakl dla dzieci? Czy najpierw myśli o tym, że pracuje dla dzieci i że one są niezwykle wymagającą, tak mi się wydaje. Chciałabym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo tak jak w literaturze dziecięcej uważam, że dziecko jest po prostu najtrudniejszym odbiorcą, który wytknie każdy szczegół. Jak ma być czerwona koszulka w tekście, to kurczę blade mam ją widzieć na ilustracji i nie róbcie mnie w konia, bo ja to zobaczę i zastanawiam się, czy to jest pewien taki rodzaj stresiku albo wyzwania, który się czuje tworząc dla dzieci, czy to jest zawsze opowieść? Bo karmimy się opowieściami, więc opowieść musi być tą, która jakoś przoduje i na przykład zajmuje najbardziej głowę twórcy, twórczyni.
W moim przypadku aktorskim w ogóle nie myślałam, szczerze mówiąc, że robimy to dla dzieci. Też Wojtek może potwierdzić, że wiele razy tym misiem, już nawet w trakcie odgrywania sceny, wymawialiśmy tekst spoza scenariusza, który wcale można by było powiedzieć, że nie mógłby być skierowany do widza małego, ale próbowaliśmy gadać nawet tymi postaciami w sposób, który byłby atrakcyjny też dla dorosłych.
Pogadaj postacią. Przepraszam.
A co byś chciała usłyszeć?
Wszystko.
Dzisiaj będzie premiera w Teatrze Groteska. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że będzie dużo dzieci. Dorośli też mogą przyjść. Nic do nich nie mam. No i nie wiem. Możecie mi zadawać jakieś pytania, to będę odpowiadać.
I to jest najlepsza metoda, Tymek. A ile ty masz lat?
6, ale wyglądam na 8.
Zdecydowanie.
Tata zawsze mi tak mówi.
Ej, do ilu ty potrafisz liczyć?
Wojtek, dlaczego zadajesz takie trudne pytania? No, każe się
tego
wieczorem.
Tymek, przestań.
Wojtek, poczekaj do wieczora, dobra? Wszystko ci opowiem, ale wieczorem. Na premierze.
Okej. Ja nie mam właśnie prawa dyskusji w tym wypadku.
Z Tymoteuszem nie ma.
Z Tymoteuszem nie ma prawa dyskusji. Nie. Czy ja mam dreszczyk emocji? Zdecydowanie. Wydaje mi się, że we mnie się pojawia, to znaczy ja strasznie lubię to. Jakby spotykać się z tym dzieckiem i z nim rozmawiać. Stąd też wzięliśmy tych małych ekspertów, którzy się pojawiają i są według mnie jedną z kluczowych części, bo ja spędziłem naprawdę z nimi dobrych parę godzin po tym, jak aktorzy zaprezentowali swój udział.
No i czego oni się nauczyli?
Czego oni mnie nauczyli? I ogólnie, czego ja się uczę też od dzieci, to tego abstrakcyjnego podejścia do historii. Właśnie mnie nie interesuje tak bardzo historia i też aktorom zawsze tłumaczyłem, że te proste linie, które przekazujemy, są dla mnie okej. No, tak przerzucimy ten całą dramaturgię, ale mnie najbardziej interesuje to, co zrobimy jeszcze pomiędzy z tym. I jakby też linearna historia dla dzieci nie jest dla mnie najlepszą receptą. W tym wypadku tak jest, ale jakby taka postdramaturgiczna zabawa jest jeszcze lepsza. I ogólnie zamykanie takich spotkań z dziećmi w ramach zabawy i tej teorii zabawy, jak ma Huizinga, to jest dla mnie jakby... Mamy reguły, pojawia się psuj zabawa i to jest dla mnie ta gra, w której się możemy odnaleźć. I co ja też wziąłem od małych ekspertów, to przede wszystkim taką radość z bycia razem. Mimo tego, że możemy pogadać o czymś trudnym, albo o czymś nie wiemy. Tak jak właśnie Zuza powiedziała, my musimy się przyznać do tego przed sobą i powiedzieć, w tym momencie nie mam pojęcia.
Mi się wydaje, że przyznanie się jakby do czegoś, czego się nie potrafi, dla dzieci tak naprawdę nie jest trudne.
To zero.
Jest później wpajane, że to jest złe. Że jakby, że powinniśmy się wstydzić tego, że czegoś nie potrafimy. To jakby w tym Mateuszu to pokazujemy na prostych przykładach tak naprawdę, ale wydaje mi się, że nawet każdy dorosły, który to widzi, ma jakąś część siebie małą w sobie, mimo że to może nie jest na poziomie świadomym, ale odczuwa to, że jakby współczuje temu misiowi i jest tym misiem i wcale go nie ocenia.
I w czym oni mi bardzo pomogli, ci mało eksperci? Oni mi pomogli w obronie przed dorosłymi, którzy mogliby mi coś powiedzieć o tym spektaklu. Powiedzieć, nie, no wiesz, słuchaj, dzieci to...
Nie zrozumieją.
Ta scena jest za ciemna. Oni się teraz będą bali. I ja miałem szansę powiedzieć, słuchajcie, czy w takim razie... I od razu dostawałam odpowiedź i to było wspaniałe.
Ja się cała gotuję, przepraszam, jak słyszę takie komentarze, bo mam wrażenie, że w którymś momencie, nie wiem w którym momencie życia to się pojawia, kiedy się jest dorosłym, że absolutnie się zapomina, że to są mali skubańcy i wiedzą i czują dużo więcej niż nam się wydaje.
Najbardziej, żebyśmy się traktowali na tym samym polu. Ta stawka pomiędzy nami jest flat. Po prostu jesteśmy na równi w tym dialogu i to jest dialog.
A poza tym tak sobie myślę, podałeś taki przykład, że ta scena jest za ciemna, dzieci się będą bały. To znaczy, czy strach w ogóle jest zły?
Nie.
Bo to są dla mnie takie pytania, które momentalnie mi się pojawiają w głowie, kiedy słyszę takie argumenty.
Wrażenie też, jeżeli ktoś mi mówił w teatrze kiedyś, teraz o czymś, że dzieci się będą bały, ja mówię, to jest najbezpieczniejsze miejsce do bania się. To jest najlepsze miejsce do bania się, bo jakby ten cały proces jest zaplanowany. Przecież my umawiamy się na coś, wchodzimy i wierzymy po prostu tym starszym ludziom, że spotykamy Tymoteusza, czy spotykamy Jajowar, który w ogóle Jajowar, to jest moja, przyznam się, że jedna z ulubionych postaci.
Moja
i
też.
Większość
to są
dzieci,
jaja po prostu. To są jaja.
Ten spektakl to są jaja. I większość dzieci w ogóle nie wiedziała, czym jest Jajowar. Mieliśmy dziewczynkę, która w ogóle nie mówi po polsku wśród małych ekspertów i odbiera spektakl na zupełnie innym poziomie. Ona nie miała żadnego problemu z Jajowarem, ale kabanosy już sprawiały duży problem.
To potencjalnie wszystko może być lekko problematyczne.
Kabanosy tak. Mogą być problematyczne.
Ale ja bardzo kochałam na przykład definicję, że Jajowar to jest taka osoba, która kradnie jajka.
Oż kurczę.
Ja uznałem, że jest w tym ziarno prawdy.
No możemy to tak interpretować w sumie. A kto nam zabroni?
A kto mi zabroni? I to właśnie jest to dzieci mi mówią, a kto nam to zabronił? Dlaczego?
Jest wolność w takiej pracy?
Staramy się chyba, żebyśmy mieli wolność, bo inaczej jeżeli... Nie możemy chyba zakładać, i to jest pytanie do Oli czy do Zuzy, że okej, zrobimy coś fantastycznego. My możemy założyć, żebyśmy się fajnie bawili i to ukochiwali w sobie. To jest chyba najważniejsza rzecz.
Ja też wspominam z początków tej produkcji, kiedy zaczęliśmy projektować, kiedy jeszcze powstawał tekst, pracowaliśmy trochę wspólnie z Sandrą i z Wojtkiem i pamiętam, jak Wojtek cały czas powtarzał: Ola, dawaj jak najwięcej, najwyżej będziemy schodzić, Ola, kombinuj, baw się, leć w to totalnie, tam jeszcze miał być śpiewający prodisz. Po prostu wymyślaliśmy tego co niemiara.
To są momenty też jakby w etapie produkcji,
się przy tym
tak mi się wydaje, że
się
jeszcze
przyznajcie po
osób.
Prostu, że to jest dla was spektakl. To jest dużo zabawy.
Tak, bo my się bardzo dobrze bawiliśmy.
No bo my się chyba też identyfikujemy z tymi dziećmi, bo każdy z nas po prostu, wydaje mi się, że w tej ekipie, która się tutaj spotkała, mamy duże szczęście, że mamy ekipę po prostu fajnych dorosłych dzieciaków.
To
które
prawda.
Popełnia o wiele więcej błędów niż te.
I abstrakcja,
bo mieliśmy na to
nasze...
więcej czasu.
Tymku, do zdzierżenia byli ci dorośli?
Byli. Abstrakcja to ich drugie imię, ale przez to dobrze się z nimi bawiłem.
Tymoteusz, mogę teraz ja coś powiedzieć?
No dobra, już oddaję ci mikrofon.
Dziękuję. Właśnie ja się zgadzam z Tymoteuszem, że abstrakcja to nasze drugie imię i I bardzo się cieszę, że teatr generalnie jest takim miejscem właśnie bezpiecznym i pod kątem kontrolowania strachu i tak dalej, i pod kątem tego, że na próbach możemy robić co chcemy i to będzie ocenione jedynie wspólnym śmiechem, bo tak naprawdę im, powiedzmy potocznie, głupszy pomysł, tym lepszy, tak naprawdę. Wojtek jest znawcą tej religii.
Nie, ta religia, bo ja też mam jakby specyficzny język i ja musiałem przez te pierwsze tygodnie tłumaczyć, że jeżeli mówię, że coś jest głupie, to jakby w mojej głowie brzmi, że to jest fajne.
Oklaski standing ovation, tak, to głupie to jest na propsie, tak?
Głupie to jest super props, to jest slay.
I szczerze mówiąc, trzeba było uważać trochę przed...
Ale jesteśmy młodzieżowi. Ale
jest po prostu...
Letnia córka, kiedy tego posłucha, to mówi: mamo,
siara. A już tak nie mówi chyba, nie?
Oj, nie.
No. Wojtka trzeba było stopować generalnie, żeby proponując mu coś, Wojtek mówi: uważaj, bo to wykorzystam.
Ja
uważaj, bo się zgodzę.
Ja się zaraz zgodzę.
Tak, także trzeba.
Ale potrafisz odmawiać czasami.
Oczywiście.
Oj, tak.
No dobrze, dobrze.
Jakby to już w tym wieku się staram nauczyć się tak, tego.
A powiedzcie mi, jak to jest z przyjaciółmi, no bo poza tym, że jest kupa zabawy, jest pięknie, świetnie muzycznie, pozdrowienia dla braci Sarapatów, to myślę sobie też, że zawsze wszyscy czekają, tak mi się wydaje, że ci właśnie nudni dorośli bardzo lubią te opowieści, z których ma coś wynikać i oni będą później opowiadać, że zebrali na mądry spektakl, bo przecież to nie może być tylko rozrywka, tak mi się czasem wydaje.
No tak.
I myślę sobie tutaj o Psim Przyjacielu i o tym, jaką akcję zrobiliście, bo Eksperci to nie jest jedyna akcja,
nie,
która pojawiła się przy okazji Misia Tymoteusza, więc tak was trochę naciągnę jeszcze
to
na
te. Były te dwa głupie pomysły, które powiedziałem na pierwszej
no
próbie.
No to dramat.
To były te głupie pomysły i powiedziałem, że ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie nawiązali współpracy ze schroniskiem. Ja jako wielki psiarz i tato dwóch suczek z Kościerzyny, z kościerzyńskiego schroniska.
Ja mieszkam z trzema kotami, porozmawiamy za chwilę na temat wyższości kotów nad psami.
Nie, ja ostatnio też się zastanawiałem, ale uznałem, że potrzebuję 15 metrów kwadratowych więcej mieszkania i wielkiego ogrodu i wtedy jeszcze będę miał kota.
No,
boję
jednego.
Się, że skończę jak jedna kliszowa postać.
Musiałbyś zapuścić długie włosy.
Wiesz, teraz są już takie peruki fajne.
Czekajcie, bo wizualizuję. Dobrze, dobrze. Kontynuujmy.
Tak, i warto, że też jesteśmy taką właśnie, może to już kolejna klisza, że jesteśmy taką Magdą Gessler Polskiego Teatru dla Dzieci. Tak, o, to by było bardzo zabawne.
Magda Gessler Polskiego Teatru.
To znaczy, no kulinarnie myślę, że na miejscu w ogóle
na
kierunek.
Miejscu. Pozdrawiamy panią
tak.
Magdę.
Ale troszeczkę Makłowicze tam wróciliśmy.
Makłowicz, w sensie jest mnóstwo w ogóle tych influencerów kulinarnych, bo to też był jakby temat mojego researchu. Na przykład jest francuska Julie, która jest świetną panią, która jeździ po całej Francji i ona wchodzi do ludzkich, w sensie nie jest taką postacią, która jest, ona jest bardzo przy ludziach. Mm-hmm. I wchodzi do domów i zbiera te fajne przepisy, produkty. To też jest taki mój na przykład czas, że ja bardzo lubię oglądać programy kulinarne.
A nie jesteś głodny?
Jestem zawsze
tak
głodna,
po prostu dramatycznie wtedy. Ja nie wiem, czy to nie jest takie samo udręczonko trochę.
Oczywiście.
Wiecie, zwłaszcza jak to tak wygląda, że od razu po prostu zaczynasz sobie wyobrażać zapachy i ja mam ślinotok momentalnie. Mm-hmm. To nie jest dla mnie dobra rozrywka, muszę wam powiedzieć.
Oj tam, oj tam.
Oj tam, oj tam. Myślałam, że idziesz w stronę rozkosznego i czekają nas tego typu odgłosy.
SMR-y.
Smr. No dobrze, ale powiedzcie o tym schronisku, bo tak przeszliśmy, wiecie,
dokładnie.
No niby bardzo krótka droga, prawda? Przekupna.
To jest jakby w tej bardzo prostej historii sprzedajemy tą historię o oswajaniu, odpowiedzialności za to i że ta przyjaźń, którą się nawiązuje się na całe życie. I kontakt ze schroniskiem, wydaje mi się, że to jest oczywiste, żeby ludzie, którzy się nawet tam wybiorą i mogą jedynie wesprzeć to schronisko. I to już jest dużo, bo jeżeli nie czują się na siłach, to niech tego nie robią.
No właśnie, ale o tym też warto mówić przy takich okazjach, bo ta narracja, kiedy rozmawiamy o
adoptuj
zwierzętach...
Adoptuj pieska, nie.
Weź mnie, bądź domem, no...
Być może nie masz ku temu predyspozycji, być może jesteś alergikiem, idź zrób testy przed tym, dajmy na to.
Na przykład.
Ja jestem człowiekiem, który, ja miałem traumę do 20 któregoś roku życia, ja się bałem psów, przechodziłem na drugą stronę ulicy.
A teraz mieszkasz z dogiem niemieckim?
A teraz mieszkam z Kluską i z Misią. Kluską bardzo reaktywnym pieskiem i kochanym. Tak zwanym mięśniem miłości. I jestem w stanie naprawdę, jakby to też jest tak jak, chyba to jest taki moment, jak ja też do pewnego momentu nie wiedziałem, jak rozmawiać z dziećmi. Justyna Sobczyk mi kiedyś to przekazała w bardzo prosty sposób.
No sprzedaj nam know-how.
I Justyna mi powiedziała, wiesz how. Wojtek, how. Oni po prostu nie pójdą z tobą do knajpy. A reszta to jest to samo. Jakby ten prosty, ta prosta metafora mi wystarczyła. Ja mogę iść z nimi teraz, też już to ja dokładam do tego teorię. Ja mogę z nimi pójść na dobre ciacho na i leśniki. Sernik, na leśniki. Tak jak moi siostrzeńcy zaraz tutaj przyjadą na premierę. Zapewne pójdziemy na jakiegoś gofra albo ciacho.
I znowu o jedzeniu.
Znowu o jedzeniu. No nie mogę, my nie możemy wrócić. Nie możemy przejść.
Ale o czym jest ten spektakl w końcu, tak?
O jedzeniu.
O jedzeniu, o jajecznicy.
O jajecznicy. I to takiej z pięciu jaj, no.
Tak, ja, to też jest jeszcze takie ładne słowo. Uwielbiam słowo mniam, mniam.
Mógłbyś rozwinąć swoją fascynację mniam, mniam?
To tak jak bąbelek.
Bąbelek.
Bąbelek. To też brzmi fantastycznie.
Macie ulubione bąbelkowe mniam, mniam słowa?
Właśnie bąbelek mi zabrał. Bąbelka.
Jedzonko.
Farfocle na przykład.
My bardzo polubiliśmy słowo fafle.
Fafle, o fafusianie. Ja mamy od razu boksera.
Nasz psiuncio właśnie porusza tymi faflami. Ma tam takie mechanizmy. My przez chwilę mieliśmy takie, że... Ale on tym pyszczkiem, on tym noskiem. No nie, faflami. I to nasze fafelki po prostu.
Faflunić, o też ładne.
Tak, zostały z nami.
Czego życzycie odbiorcom waszego spektaklu i waszej opowieści? Jakby spuentujmy pięknie wasze zaproszenie, ale też trochę to, czego może się spodziewać. Chyba każdy się spodziewa. No nie jesteśmy się w stanie od tego uwolnić, prawda? Że jednak czegoś chcemy. Chcemy śmiechu, chcemy dobrej zabawy, chcemy tego, żeby ktoś nagle wstał i biegał. Czego wy chcecie? Co chcecie zobaczyć po tej drugiej stronie? Chociaż tu nie ma stron.
Puszczę dziewczyny. Nie, tak, tu nie ma stron właśnie.
Właśnie, bo tak się wycofałam od razu, że
to jest
nie ma stron.
Właśnie, nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy i ja dziękuję aktorom, że pozwolili mi coś powiedzieć, nawet już na pokazie przedpremierowym, że jest super, że w pierwszych minutach pokazujemy kod, że rujnujemy granice, ale jak pozbawiamy się granicy, to mamy zasady gry.
I wszyscy się czujemy swobodnie ze sobą, nie?
Dokładnie.
Że jesteśmy teamem i oni też są częścią tego widowiska. Oni są taką, powiedzmy, tak mi się wydaje,
bez nich nie ma tego.
Widownią, która reaguje.
I czego ja bym mógł, w sensie,
tylko,
której
nie trzeba wyciągać kartki z napisem aplauz, tak?
Nie ma
tutaj, idziemy na żywioł.
To się dzieje samo. Wręcz wczoraj, jak graliśmy pokaz przedpremierowy, za dyrektywą Wojtka powiedział nam, żebyśmy tam w międzyczasie próbowali ich tam wyciągać i ja tam usłyszałam jedno krzyknięcie jakiegoś dziecka, próbowałam to wyciągnąć i jak już popłynęło, to było bardzo ciężko to zastopować, także trzeba z tym uważać bardzo, bo oni są bardzo chętni.
No tak,
i to jest super, ale faktycznie trzeba trzymać te...
Ja chcę was wyciągnąć do tej odpowiedzi, bo ja potem usłyszę od Zuzy, że ukradłem jej bąbelka.
Dobrze, przepraszam, panie reżyserze,
nie, bąbelek,
pan się uspokoi,
że
pan usiądzie spokojnie.
Pan już da
ja proszę. Kobieca teraz delegacja nam tutaj odpowiada.
No ale to jest to, co właśnie zaczęliśmy mówić, że żeby te dzieciaki nam reagowały szczerze, żeby tam była szczerość przede wszystkim, że my ich nie chcemy naciągać i bijmy brawo, bijmy brawo.
Nie chcemy tego robić.
Jeżeli czują, to wyjdą. I zdarzały nam się takie sytuacje już na tych otwartych przebiegach, które mieliśmy dwóch, że dzieciaki po prostu... komentowały, ale w taki sposób, że no ale jak to ukradł? Przecież on miał być dobry. I to totalnie na całą widownię. I to jest chyba dla nas teraz najcenniejsze, żeby też nie stopować tych dzieci, żeby nie robić im ci.
Ale wiecie, jak ja marzę, żeby dorośli mieli w sobie na tyle pary, żeby bezceremonialnie wyjść z tak zwanej dorosłej premiery, albo po prostu wstać i powiedzieć chrzanie to.
Nie podoba mi się.
Albo nie wstawać, dlatego że trzy osoby
wstały.
tylko po prostu siedzieć, bo to nie jest opowieść dla mnie. Nie dlatego, że byliście do chrzanu, tylko dlatego, że to nie jest dla mnie. Chciałabym czasem, żeby ktoś kogoś wygwizdał. Chciałabym, żebyśmy mieli po prostu...
Wolność słowa.
Tak, taką... w sensie, tyle wolności.
Opinii. I wydaje mi się, że to jest w ogóle super zamknięcie. Ja bym namawiał wszystkich naszych młodych, dorosłych widzów. Dajcie sobie wolność. Nie bójcie się, we wrocławskim teatrze Lalek zawsze leci taki świetny komunikat, że ten spektakl jest dla was. Możecie robić co chcecie i jak chcecie. Nie bójcie się. No dobra, ale to jest bardzo poważne. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami, bawcie się dobrze.
Bawcie się dobrze, po prostu, bawcie się dobrze.
Fajnie jest zaprosić was do tak jakichś kilku procentów naszej głowy.
To takie malutki, malutki procencie, ale jeszcze jest jakaś obietnica.
Co
no.
Jest. Patrzcie, co tam jest.
I bójcie się zastanawiać się nad tym, co zostaje w środku.
Ja myślę, że to jest nawet trochę więcej niż kilka procent. To jest nasze życie z ostatnich miesięcy po prostu tutaj w całej krasie.
Ja bym się bał udostępnić więcej niż parę procent.
Szczęśliwie jeszcze nie jesteśmy na etapie, wiesz, twardego dysku zamiennego, w związku z tym podgląd wciąż jest ograniczony.
Dokładnie.
Może i dobrze. Może
świadomość,
i dobrze.
Podświadomość.
Ktoś to mądrze wymyślił.
Proszę państwa, Wojtek Stachura, Aleksandra Iwańczyk, Zuzanna Romańska.
No i ja!
Przepraszam, Tymku.
Zawsze o mnie zapominacie, a to ja jestem głównym bohaterem.
Jesteś super bohaterem, Tymku.
Jestem gwoździem programu. To cześć, do zobaczenia wieczorem!
Proszę państwa, zapraszamy do Teatru Groteska. Tak, tutaj zostańmy przy tej radości i przy zawołaniu do wolności. Jeszcze się zrymowało i jest super, już nic nie mówmy. Do zobaczenia na spektaklu.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do zobaczenia.